Leśnodorski i żurnalista. Leśnodorski i żurnalista. W Trójkącie Towarzyskim.
Wiesz, jak długo nie nagrywaliśmy?
No ile? Nagrywamy?
No już nagrywamy, z półtora roku.
O kurde. Ale to trzeba powiedzieć, że zaczniemy już nagrywać regularnie. To już, bo teraz jak to powiemy, to już nic nie będzie mogło nas zabrać z tej drogi.
To prawda, Boguś, to prawda. Ale ostatnio udzielałeś dużo wywiadów, nie gryzłeś się w język. Żałowałeś czegoś, co powiedziałeś?
Nie no, ostatnio nie powiedziałem nic takiego, żebym się miał ten... Dużo wywiadów, kilka jakichś.
No jak, kanał sportowy, a teraz też... było Radio Z, był w międzyczasie byłeś u Winiego, byłeś u dużego w Maluchu. No to są te rzeczy, które ja na pewno
nie,
widziałem.
Nie, no to chyba na przestrzeni roku, ty.
No, no dobrze, na przestrzeni roku, ja no, ale staram tak się na ciebie unika... to jest, tak jest dużo.
No to wiesz, no unikam jak mogę, no ale ten, ale już tak, wiesz co, postanowiłem wrócić.
Będziesz udzielał teraz wywiadów?
No jak ktoś mnie poprosi, no nie będę za tym chodził, no ale ja raczej tak ściemniałem i starałem się nie udzielać.
No proszę cię, podobno się mnie wyrzekłeś. Ja czytałem takie rzeczy.
Gdzie?
W internecie. Ja w internecie czytałem. Ale
się przecież dobrze wiesz, że to bullshit. Nie, no nie miałem przestrzeni na to, żebyśmy profesjonalnie, w cudzysłowie, bo to nigdy nie było profesjonalnie, jakby robić coś takiego, co jest odpowiedzialne. Ale już mam.
To dobrze. I w takim wypadku będziemy robili, będziemy zapraszali ciekawych gości. Bo Bogu dzisiaj przyszedł i powiedział, że ma na to pomysł i będziemy to robili takim nurtem, jaki utarł Boguś, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, że będziemy rozmawiali z bardzo, bardzo ciekawymi ludźmi, którzy nie zawsze będą po prostu popularni, ale zawsze będą mieli bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Ale
i potencjał duży, czyli okaże się po tych naszych rozmowach czasami za jak, czasami za pięć, żeby słusznie uważamy, że oni zrobią coś dużego.
Tak, tak, tak zróbmy. Ja tak w ogóle też robię w swoim podcaście czasami. Wiesz, że dostaję kogoś takiego i wiem, że to się na razie dzisiaj nie będzie słuchało, ale patrzę na to w takim odniesieniu, że za kilka lat będę sobie myślał, że wow, zrobiłem rozmowę z tym kimś, a ten ktoś naprawdę zaistnieje na tym, na przykład rynku muzycznym, jeżeli rozmawiam o piosenkarce. No dobra, ale jesteśmy...
I kto to był?
Zalia. Taka wokalistka i uważam, że zrobi potężną karierę. Zresztą powiedziałem to jej po podcaście, dlatego że... Bo się zapytała chyba, dlaczego ją zaprosiłem. Powiedziałem, że ja po prostu wiem, że ona odniesie olbrzymi sukces. A Legia odniesie olbrzymi sukces? Awansują
czwartek?
Do grupy?
Mhm. 50-50.
Naprawdę?
Tak, oni grają dzisiaj, podoba mi się to i uważam, już dzisiaj nawet o tym mówiłem, że tam jest wiele normalności w ostatnim roku się pojawiło i co dla tego klubu było niezbędne i jest bardzo dobre i sensownie bardzo wygląda ta drużyna. Dużo lepiej nawet, w sensie wygląda razem niż suma tych zawodników osobno. To jest ważne, ale wydaje mi się, że to jest 50-50.
A dlaczego nie chcą Kamila Glika? Jest za słaby, twoim zdaniem?
Tego nie rozumiem. Już dzisiaj mi ktoś zadał to pytanie. Ja mam za mało danych. Znaczy dla mnie to jest no-brainer. Ja bym go wziął w ogóle od razu. Nawet kulawego, ale nie wiem, co może być, że się boją osobowości?
No ale też widziałem, że w Śląsku Wrocław też powiedzieli, że nie, ze względu na to, że jest za słabo przygotowany fizycznie, a potrzebują kogoś na tu i teraz.
Wiesz co? Jacek Magiera i Śląsk Wrocław ma inne uwarunkowania, więc ich decyzje rozumiem, ale decyzje Legii nie rozumiem.
No ale u Jacka Magiery było od razu takie podejrzenie, że on po prostu nie chce kogoś takiego w szatni, bo mógłby sobie nie poradzić. Potwierdzasz czy zaprzeczasz, że tak mogłoby być?
Nie, no zupełnie zaprzeczam, bo mi się wydaje, że oni by bardzo dobrze korespondowali. Znaczy to jest bzdura.
Okay, no.
Wydaje mi się, że Jacek Magiera akurat potrzebuje kogoś takiego w szatni i dobrze o tym wie i on w ogóle nie ma problemu z osobowościami, nie. On ma problem z wariatami. On w tym jest słaby, to znaczy rzeczywiście okiełznanie przez niego gościa, który jest w piłce i w sporcie tacy bywają bardzo, nazwijmy to niekonwencjonalny, czy bardzo trudny, to no to nie, szczególnie jak jest obcokrajowcem, gdzie zawsze ta bariera komunikacji, niezależnie jak dobrze znasz język, jest inna i kulturowa, to nie jest jego. To nie jest jego po prostu sposób zarządzania, ale z Kamilem Glikiem jestem przekonany, żeby korespondowali super.
A gdzie widzisz Kamila? No bo teraz już krążą po internecie wszystkie plotki, że on jest za słaby na ekstraklasę, co już w ogóle wydaje się trochę oderwane od rzeczywistości.
Spokój, mogę prosić.
Ale wiesz, masz taki klub, żebyś go widział? No bo Raków pewnie nie.
Akurat w Rakowie bym go nie widział, bo to nic by nie wniosło. W sensie mogłoby być, bo to jest drużyna budowana przez lata i oni w ogóle na czym innym bazują.
No Lech też nie. Znaczy Lech chyba po prostu nie jest zainteresowany z tego, gdzieś widziałem jakieś strzępki informacyjne tylko i wyłącznie, ale Legia to jest naprawdę ciekawy fragment, a szczególnie, że oni szukają obrońcy. Co prawda trochę innego, bo ten obrońca ma wprowadzać piłkę, no ale nie zapowiada się, że jakiś taki obrońca będzie, więc ten dostępny, a podobno jeszcze Kamil wycenił swój kontrakt bardzo tanio, tak na średnią ekstraklasę, nic więcej.
Brałbym go od razu.
No dobra, a słyszałeś o Jacku Góralskim w Wieczystej Kraków?
Wiesz co, no, Kwiecień jest zdolny do wszystkiego, no a Jacek Góralski jest takim, różnica pomiędzy nim a Kamilem jest taka, że powinien iść tam, gdzie mu najwięcej zapłacą.
Dlaczego?
No bo on jeszcze w życiu nie zarobił tyle, żeby mógł sobie nic nie robić do końca życia. A Kamil zarobił tyle, że może zagrać do przyjemności. To jest ich zawód. No. Mm-hmm.
No ale Roman Kołotoń ostro pojechał z Jackiem Góralskim. Nie wiem, czy widziałeś, że parodysta, że w tym wieku wypisać się z futbolu, bo Wieczysta płaci więcej. Często na boisku był ambitnym chłopakiem i nigdy nie posądzałem go o taki ruch.
Wiesz co, lubię tego Romka, ale czasami jak ktoś powie, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. No w sensie, no, nie napraszać się. No. Nie wiem, po co to powiedział. No. Mm-hmm. Znaczy w jego ustach to nie brzmi jakoś tak super wiarygodnie. Ja go cenię w ogóle i lubię, ale czasami rzeczywiście ma takie opinie, które wydaje mi się wygłasza po to, żeby przebić się, właśnie żebyś ty je zacytował.
O. No też mi się tak wydawało, bo to jest takie, że jak sobie tak pomyślałem o Jacku
Góralskim. Wiesz, jak te media działają. Roman nie jest osobą taką, powiedzmy, kontrowersyjną, ani nie przebija się często do mainstreamu, więc a jest na tyle inteligentny, że wie, że od czasu do czasu musi powiedzieć coś takiego, co spowoduje, że właśnie zadasz ty to pytanie.
Mm-hmm. Ale uważasz, że Roman Kołotoń też wykorzystał swoją karierę? Jak już tak rozmawiamy o wykorzystaniu kariery i zarobieniu takiej właściwej kasy, jaka powinna być, bo gdzieś
wydaje się... Nie, wiesz, za co go szanuję? W ogóle nie mi oceniać. Mm-hmm. Poszedł swoją drogą i robi to, co lubi, więc w sensie szacunek mam duży do tego. Nie wiem, ile on na tej mocy futbolu... Nie, to nie moc futbolu. Prawda futbolu. Nie wiem, ile na tym zarabia, ale on kocha tą piłkę, kocha tam być. Całe życie to robi, dużo widział, zna się na tym, no to myślę, że tak, no. Wiesz, no kurde, to nie jest tak, że jak jesteś ekspertem piłkarskim, to nagle możesz zawojować świat, no.
No dobrze, ale on zaczynał gdzieś z podobnego poziomu jak Mateusz Borek.
No tak, ale to są zupełnie inne postacie, no, więc to, wiesz, jak dzisiaj działają media, no to Roman jest bardziej takim oldschoolowym dziennikarzem.
No czy ja wiem, tak spojrzysz sobie na to, że on prowadzi sam kanał na YouTubie, sam prowadzi swoje profile na mediach społecznościowych, jak zobaczysz na Mateusza Borka, to wydaje mi się, że tam jest dużo więcej takiego tradycyjnego dziennikarstwa.
No
że...
dobra, zmieniam zdanie. Po prostu są różni i wybrał taką drogę. Nie wiem dlaczego, kiedyś go zapytam.
To jest bardzo, bardzo akurat ciekawe. Widziałeś wyniki Wieczystej? Bo Wieczysta się trochę zacięła. Teraz też przegrali 3-1 z tego, co pamiętam.
KTS-owi też zdarzyło się na dzień dobry 5-0 od Wisły Płock dostać w czapkę.
No tak, ale tam widziałem te wpisy na Twitterze, że Wisła Płock zabrał starszego brata na mecz.
No tak, to jest głupie, to prawda. Rozczarował mnie Marek Ceganowski, tym szczerze mówiąc. Ale no co mam zrobić? Bo wydaje mi się, że powinien się raczej skupić na lidze, bo nie będzie mu łatwo ani na meczu z KTS-em. A wyglądało to trochę tak, jakby mu zależało na wyniku z KTS-em w czwartej lidze. O Wieczystej?
Mm-hmm, no bo zobacz, to jest taka pompowana kasa. Zmienili trochę strategię. Mnie to zastanawia, bo chce nawiązać.
No dobra, ale to ja ci powiem, ale po co wszyscy jakby o tym gadają? Gościa stać i się dobrze bawi.
Ale on chce awansować. Przecież on nie jest tak,
że on zawsze będzie chciał, no ale no tak. On po pierwsze się nie zna, w sensie nie otacza się ludźmi, którzy się znają, a nie to, że się nie zna na piłce, no bo on całe życie tą piłkę ogląda i się na wielu rzeczach bardzo dobrze zna. Poza tym doszedł tam, gdzie doszedł. I gdyby, więc on też coś tam kumać musi, więc on raczej jest bystrzakiem, ale na pewno się nie zna na budowaniu klubu, bo skąd się ma niby znać, no w sensie, więc on się po prostu wszystkiego uczy, więc w skrócie należy po prostu założyć, że jego droga awansów, dopóki mu się nie skończy kasa, nie będzie co sezon, tylko co dwa, no czyli już się skończyło łatwe, powiedzmy, awanse, które w tych niższych ligach są, możesz je za tanio kupić sobie. No i teraz po prostu możesz założyć, że w tym sezonie nie awansuje, a jest na tyle...
W poprzednim już nie awansował.
No, może być, że w tym znowu nie awansuje, bo może być tak, on na pewno też jest uparty, więc jeszcze może raz spróbować po swojemu, no, ale później, prędzej czy później, jak w ogóle mu się to nie znudzi, to znajdzie kogoś, kto to zrobi po prostu. No. Takim momentem tam przełomowym będzie to, jak będzie musiał być ktoś, kto zacznie to robić za niego po prostu. No. ale on się na razie tym dobrze bawi, więc robi po swojemu.
Ale zobacz, też ta strategia jest bardzo interesująca, bo tak jak mówiłem wcześniej, tam był Sławek,
a jaka strategia? Tam nie ma żadnej strategii.
No ale no teraz no, zmienili, no nie płacą.
A nie, to działa tak, że on wstaje rano i jak się obudzi, tak robi, no. Nie ma żadnej strategii. Ale to jest, ty, no to jest piękne w tej piłce, no w sensie, patrz, mam o czym gadać. Gadałbyś o drużynie z trzeciej ligi?
A KTS jest w której? W czwartej. To bym gadał o czwartej.
No tak, ale KTS jakby zaczął z innego pułapu społecznego, wiadomo, weszło, Krzyśka, tam...
Ale to jest tak trochę, jakbyśmy rozmawiali o gościu, który miał kupić Wisłę Kraków, stwierdził, że nie chce Wisły i robi też coś swojego. To jest akurat ciekawe zjawisko społeczne, bo wydaje mi się, że on z automatu wchodził z pewnego rodzaju sympatią. No i też ten ruch ze Sławkiem był świetny. Ja uważam, że marketingowo, na przykład, jeżeli nawet to wyszło
tak,
przez przypadek...
Tak, ale ilu jest takich Sławków Peszko? No nie wyszło mu przez przypadek, bo go lubił po prostu. Tam jedna trzecia tych piłkarzy, które trafiła, to trafiła tam tylko i wyłącznie dlatego, że on ich lubił. Oglądał ich na boisko i po prostu lubił. I postanowił sobie kupić ich do drużyny i patrzeć u siebie na podwórku, jak grają. No przecież to całe to, no więc...
No dobrze, no ale to teraz jest bardzo interesujące, bo jeżeli mówisz, że tam nie leci z nikim pilot, to jest... To masz, jesteś Jackiem Góralskim, masz 31 lat, to czy wchodzisz na pokład takiego samolotu, gdzie nawet dostajesz dobry kontrakt na 2 lata, ale po 2 latach możesz się faktycznie wymiksować z grania na poziomie...
No i będzie miał 33 i może dostanie dobry kontrakt w KTS-ie, albo może awansuje z tą wieczystą, albo może się okazać, że usiądziemy tu za 2 lata i powiem, kurde, ale ten gość był mądry.
Na pewno. Niewątpliwie, dlatego też po prostu możemy sobie poteoretyzować i pofilozofować i popatrzeć sobie...
Ale odnosiliśmy się do opinii Romana, którą uważam, że była zbyt radykalna i podpubliczka.
Wieczysta to taka Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska jest grana przez ostatni czas, kiedy my nie nagrywaliśmy podcastów. Ty patrzysz na to tak trochę z podziwem, czy raczej patrzysz na to, kiedy oni się zmierzą z rzeczywistością?
Powiem ci, że oczywiście na zewnątrz wygląda to nieźle, ale przeglądam Twittera, no to są jaja, bo ostatnio pojawił się jakiś tam, wiesz, scrolluję, coś mi się tam pojawi i pokazali jakiś mecz Neymara, gdzie tam chyba 5 bramek strzelił. W jakiej on jest drużynie w ogóle?
Nabrałeś się na fejka, Neymar jeszcze nawet nie grał, tam to był fake.
Czyli nabrałem się na fejka? A widzisz, do jaki to jest...
I tam był w dreadach, nie? I tak dalej, no i był...
nie grał. Ja mówię, ty o co chodzi, przecież ty nie no, może... A, czyli się nie nabrałem. Widzisz, no to dlatego o tym mówię. Mówię, no przecież ci goście stoją na boisku.
No.
I patrzą, co on zrobi. A, no to widzisz. Czyli, o, no to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie. Czyli mój szacunek do tej ligi jest dzisiaj taki, że wyobraziłem sobie, że to mogło być naprawdę.
No ja zastanawiam się na przykład, czy ta dzika karta do Ligi Mistrzów to też nie byłoby czymś takim, co mogłoby trochę odświeżyć ten format.
Mm-hmm.
I uważam, że dużo ludzi to krytykuje, co prawda, no, stać ich ja uważam,
na
to, że fajne to.
Stać ich na to, że i to zrobią, a czy się mnie pytasz, czy całe to zjawisko, jak oceniam, oceniam pozytywnie, no bo oczywiście znowu dochodzi do jeszcze większej patologii z tą kasą, jakiejś takiej już w ogóle skrajnej. Dziwię się tylko tym chłopakom, że oni są taki Ronaldo jednak jest zamożny i pojechać też tak jakbyś. To znaczy jego wyjazd do Arabii Saudyjskiej to na pewno jest dużo bardziej ekstrawagancki niż Jacka Góralskiego do Wieczystej, bo jednak takie fajne miasto można sobie pomieszkać. Więc podoba mi się to zjawisko, ale jeszcze go nie rozumiem i no ciekaw jestem, czy im się nie znudzi. Jak im się nie znudzi, no to kiedyś tam coś z tego będzie.
A myślisz, że oni realnie oceniają wartość tych piłkarzy? No Ronaldo dostaje 200 milionów za
nie,
sezon.
Nie, nie, tam to znowu tak jest, że tam wstaje jakiś szejk i ma po prostu taki kaprys. Ja słyszałem, że tam szefem tej ligi jest taki gość, który tym rządzi, kto za ile co może kupić. No.
No ale mnie, no tak, tak, to prawda, ale mnie też zastanawiało to, czy właśnie to nie jest tak, że oni wykorzystują tą wartość, bo to nie są dla nich potężne pieniądze, to nie są jakieś olbrzymie pieniądze dla nich.
Czy to ma sens ekonomiczny?
Nie, wizerunkowy. Ja patrzę pod kątem wizerunkowym, a nie sprzedażowo w ogóle. Wiem, że to się nigdy nie pokryje, ale chodzi o to, że zainteresowanie ligą, zainteresowanie krajem, że jak spojrzysz
znaczy,
na to bardziej globalnie...
Inne. Pytanie jest inne. Tak naprawdę moim zdaniem najważniejsze, czy cała ta szopka doprowadzi do tego, że wewnętrzny ich poziom futbolu, tych ludzi, którzy tam, przecież tam też się rodzą jacyś ludzie, i którzy chodzą do tych szkółek, przez ten Aspire na przykład, to jest już od nie wiem kiedy i coś tam trenują. Czy to jest tak, że to spowoduje, że podniesie się i to dość znacznie poziom tej ich piłki wewnętrznej? Jeśli to spowoduje, to było warto.
No ale uważasz, że naprawdę masz jakiekolwiek nadzieje, bo mi się wydaje, że...
No Chińczykom się nie udało, więc...
No właśnie, no bo do tego chciałem też nawiązać.
Więc jedyny benchmark, który jest, to Chiny, no i to się spektakularną klapą skończyło, więc... Nie wiem.
No zobacz, gadaliśmy o Ronaldo, Benzemie i Neymarze. A co myślisz o takich młodych zawodnikach, którzy odchodzą do Arabii Saudyjskiej? To jest dobry ruch?
No młodzi pewnie jeszcze tym bardziej dobry, no bo jeśli... Choć zdziwił mnie ten Zielu, bo ja też akurat na jego miejscu też bym tam poszedł, tak? Bo tam kilka razy...
A nie poszedł.
No właśnie. Szanuję to bardzo. Bardzo, żeby było jasne, to szanuję. Ale myślę, że to nie poszedł dlatego, że sądzi, że pójdzie za dwa lata. Że ma jeszcze na to czas.
No, a za dwa lata tej ligi może nie być.
No właśnie, więc... Ale szanuję to bardzo, w sensie niezależnie od pobudek, które Zoju szanuję, ale jakbym miał syna, to bym mu tego nie doradzał.
Gdyby Zielu był twoim synem, byś mu tego nie doradzał?
No tak, no bo on i tak z tą kadrą nic nie wygra. On nie ma przed sobą perspektywy wygrania Ligi Mistrzów. No to w sensie, rozumiesz, to nie jest tak, że on odchodzi i rezygnuje z wygrania czegoś takiego, co spowoduje, że będzie na kartach historii zapamiętany jako gość, który coś naprawdę wygrał. Bo co się liczy? Tylko się liczy Liga Mistrzów i Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. No cała reszta, no to te rozgrywki krajowe. I tak teraz uważałem, że był dobry moment, bo zrobił wielką rzecz. To znaczy to jednak... To mistrzostwo Vox Napoli, no to jest w ogóle mistrz jest. Ja w ogóle jestem jego fanem, w sensie bardzo go lubię jako piłkarza. I... No ale ciężko mi sobie wyobrazić, że zrobi coś w tej piłce europejskiej klubowej więcej, no. Zrobił bardzo dużo, bo mistrzostwo Vox Napoli to jest, ci powiem, to jest moim zdaniem dużo więcej niż z Juventusem Turyn, z Milanem, czy z kimkolwiek innym. To jest coś...
No tak długo nie wygrali, że to jest bardzo...
Nie,
bardzo,
ale w ogóle cała dobrze. Kultura tej Sycylii, Neapolu, no to on jest tam już na całe życie Bogiem, no.
To prawda. Na I pewno zostanie zapamiętany, jeżeli chodzi
i to
o
jest, i to jest w ogóle, wiesz...
No to był idealny czas.
Nie, no to więc on zrobił bardzo dużo. Też w kadrze ma zawodników, którzy mu nie pomogą zrobić coś więcej, bo by musiało być ich takich pięciu, żeby robili różnicę na boisku. Też się dziwię czasami tymi różnymi krytycznymi opiniami na jego temat. No ale no nic, odpowiadając na pytanie, poszedłbym tam, tak?
A Lewandowski? Na miejscu Roberta Lewandowskiego poszedłbyś tam?
Od razu. Już bym się pakował. Choć na jego miejscu to bym pojechał do Ameryki, ale moim zdaniem teraz nie pojedzie, bo jak zobaczył, jak Messi tam zamiótł to środowisko, to będzie już musiał być wiecznie drugi albo trzeci, a on jest chyba ambitny bardzo. Więc... No ale wiesz, ma ten sezon w Barcelonie, nie wiadomo co będzie, nie wygląda to na razie. Ja nie widziałem meczu Barcelony, ale mam kumpli, którzy są bardzo się tym interesują. Zarówno on, jak i drużyna wygląda dosyć przeciętnie. Więc najbliższe 3-4 miesiące się okaże, czy wyjdą z grupy w Lidze Mistrzów, bo jakby nie wyszli, no to właściwie koniec tego projektu. Czyli on ma najtrudniejsze 4 miesiące w swoim życiu, bo pierwsza kadra jest na krawędzi ośmieszenia się. No i Barcelona może nie wyjść z grupy w Lidze Mistrzów i jakby się te dwa... Nie życzę mu tego bardzo, bo mu kibicuję, ale no tak zagrał...
Ciężary.
No ciężary, bo to już po chłopie.
A patrzysz na Messiego w Stanach? Chyba
no nie, no pewnie, że patrzę. Kocham to.
Co to znaczy?
No nie, no widziałeś na przykład... Tak się oczywiście zdarzyło, że w tym czasie, kiedy tam Robert robił te tańce i odnowienie ślubu, Messi poszedł do sklepu w Oszą, widziałeś to? Z dziećmi, z trójką w klapeczkach, no mistrzec po prostu, no. Co się dzieje na tych meczach? Nie, no zamiot to, no to jest... Wiesz co, ja go kocham za to, że on jest kurde normalnym człowiekiem, jest przy ziemi chłopem, który, wiesz, żyje sobie po swojemu i on ma naprawdę w dupie to, co ludzie o nim myślą. Tak skrajnie po prostu i ja to szanuję.
Teraz też strzelił pierwszą bramkę w MLS-ie,
no, ale
bo nie muszą...
Widziałem dzisiaj ze trzy jakieś akcje, kurde, wow.
Wow, no też to widziałem.
No to zrozumiałem, oczywiście, że tam jest niższy poziom, że jednak pierwszy raz to usłyszałem od Florentino Pereza na Santiago Bernabeu i myślałem, że on sobie robi jaja wtedy, bo on mi powiedział coś takiego, że to nie jest piłka, tylko teatr. No i kurde, no to jest teatr, no co robi ten Messi. I oczywiście, że gdzieś ktoś powie, że ten poziom sportowy i ten, ale dalej to jest sztuka, no to jest...
No jasne, że tak, bo oglądasz to koniec końców i masz gdzieś to, kto cieszy tam gra, tylko ty. Patrzysz na to, jak to wygląda, tak, a wygląda no, to pięknie po prostu, że jest artystą tak, na tej całej zabawie.
Tak. Nie wiedziałem, co o tym sądzić, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że gość był najlepszy w historii, powiedzmy, wyjaśnił wszystkich, ale tego przenosiny do Stanów to już jest element popkultury, to już jest, zostanie poza największym piłkarzem w historii, chyba największą ikoną popkultury, no.
A jak patrzysz na te biznesowe rozwiązanie, bo tam jest bardzo ciekawe biznesowe rozwiązanie, nie wiem, czy sprawdzałeś sobie
nie
to.
Nie wiem, ale on ma to w dupie, wiesz?
A ja myślę, że nie mam.
Że ma, znaczy, oczywiście ma jakiś ludzi, tam ma, ojciec,
ale
coś
i tak dalej. Ale że ludzie tym zarządzają.
Ale on, jest tam, gdzie jest właśnie dlatego, że on ma to w dupie. Dla niego to jakby nie ma, wiesz, oni tym zarządzają, ale on poszedł tam, gdzie chciał pójść. Oni później starają się z tego, że on tam poszedł coś wyciągnąć. Mhm. Ale on, jestem przekonany, dla niego jakby poza tym, że chciał się cieszyć grą w piłkę i doszedł do wniosku, że tam się nią będzie cieszył najbardziej, no to a reszta już ci ludzie dbają o to, żeby jak najwięcej ci wszyscy ludzie z tego zarobili. Pamiętaj, że oni, on ma w nosie to, ile on zarabia, ale ci ludzie zarabiają też dla siebie, no to więc to, że zarabiają dla siebie, no tak jest zbudowany świat, no. Mhm. Więc myślę, że są na tyle bystrzy, że tak wykombinowali, że na koniec on finansowo też na tym dobrze wyjdzie. No.
No dobra, Boguś, ale zarządzałeś klubem, więc jeżeli Messi sprowadza swoich kumpli do klubu, to jest dobre czy niedobre?
Nie, no pojechali tam się bawić w piłką, no to już jest bardzo dobre, no ja wolę grać z kumplami niż z obcymi, no. Że on nie pojechał sukcesów sportowych odnosić. On już wszystkie sukcesy sportowe odniósł. No, byłby głupi, gdyby teraz jeszcze próbował i w jego wieku, i w jego sytuacji pójść gdzieś, gdzie będziesz szukał, gonił za jakimś sukcesem sportowym.
Ale zobacz, on teraz ma taki luz, że mi się wydaje, że nawet nie chodzi o poziom sportowy, tylko z niego zeszło całe ciśnienie.
No tak, ale no bo wiesz, no nie da się nic zrobić w piłce, niż on zrobił, no. Więc teraz się już może tylko tym cieszyć, no więc woli się cieszyć z kumplami niż z obcymi, no proste. No,
no tak, to jest akurat proste, ale w zarządzaniu klubem to może być trudne.
Ale wiesz co, jak go brali, no to się widzieli, że w sensie to już nie będzie tak, jak było, tylko będzie tak, jak będzie chciał on, no.
No ale tak to chyba już było od dłuższego czasu, że jest tak, jak on chciał.
No w PSG tak pewnie było nie do końca, dlatego myślę, że tych czasów nie będzie wspominał najlepiej.
No i też trochę powiedział o tym, że tak, powiedział, że to nie był jego transfer, no bo to też tak naprawdę nie był jego transfer, przecież skończył się mu kontrakt, Barcelona nie było stać na to przedłużenie, bo on był wolnym agentem i nie mogli
mu zapomnieć. Nie, ale też chciał spróbować co innego, właśnie pewnie grać bardziej z kumplami, wiesz, on zawsze lubił tego Neymara, tam Mbappe wydawał się taką po prostu, no jest takim gościem przyszłości i mógł sobie, wyobrażam sobie, że pomyślał, kurde, ty pogramy sobie fajnie w piłkę, jeszcze coś wygramy, no tymczasem ani nie pograli fajnie w piłkę, ani nic nie wygrali.
Ale paka była potężna.
No była, no ale nikomu się nie chciało, no.
Tak, to prawda. Ale zastanawiam się na przykład, czy nikomu się nie chciało, czy problemem jest to, że ten poziom ligi francuskiej jest tyle niższy,
nie,
że nie
chciało.
Możesz się challenge'ować.
Im się po prostu nie chciało, no.
Mm-hmm. No dobra, ale to rozmawialiśmy o Messim z pierwszym golem w lidze, a dzisiaj kto strzeli pierwszą bramkę? Raków czy Kopenhaga?
Jutro. Tak? Nie, w środę.
Tak, bo wypuszczamy to pewnie jutro, więc.
A, jutro. No nie wiem, powiem ci, że byłem w Sosnowcu, w ogóle to jest abstrakcyjne przeżycie, w ogóle. Jak sobie tak myślę, jakbym był prezesem polskiego klubu, z tych powiedzmy klubów, nie wiem, Lech Legia, i włączył telewizor i zobaczył i usłyszał hymn Ligi Mistrzów na meczu Rakowa na stadionie w Sosnowcu, to chyba bym pomyślał, że gdzieś coś w życiu zrobiłem nie tak.
Kto strzeli pierwszy?
Ja tym większy szacunek dla Rakowa i byłem na tym meczu, nie widziałem później tego w telewizji, więc zawsze, wiesz, oglądanie takich meczów w emocjach i na żywo zakrzywia trochę obraz, a jeszcze do tego wszystkiego ja kompletnie nie czytam nic o piłce od dwóch lat, ale tak zero. W sensie, więc nie wiem, co tam mądrzy ludzie o tym mówią, ale moim zdaniem ten Raków był lepszy i tak naprawdę był lepszy. Mm-hmm. Jako drużyna to już w ogóle na pewno. I myślę, że też jest dokładnie jak Legia 50-50.
Ale jest ogólnie ciekawe, nie? Że jest rewanż i nie skreślamy polskiego klubu.
Tak, tak.
Bo naprawdę...
Ja byłem przekonany, że będzie większa różnica i to różnica na niekorzyść Rakowa.
No co, ja też tak myślałem.
A nie było.
No dobra, powiedziałeś, że mądrzy ludzie, jeżeli w odniesieniu do tego...
Mądrzy w tym sensie, którzy to obserwują i się znają.
Ale jest kogoś zdanie, kogo cenisz? Kto pisze i naprawdę uważasz, nie, że zna się na piłce w Polsce?
Nie, no jest kilku, co pisze, ale ja akurat z nimi rozmawiam po prostu, albo sobie zadzwonię do nich, albo rozmawiam, więc nie, no kilka osób dobrze pisze bardzo i się na tym znano, albo i kilkanaście, no, więc, ale tak jak mówię, nie czytam, ale tak zawsze przed meczem lubię się dowiedzieć, z kim gramy, no bo to Mitian też nie miałem żadnego pojęcia. I często to jest Dominik Webenga na przykład, który się interesuje dużo bardziej i dużo wie o tej piłce, bo on tym żyje cały czas w środku tego. Szczególnie o tych właśnie średnich klubach, zna tych piłkarzy, którzy tam grają, bardzo często zna ich osobiście. Obserwuję takie projekty jak Midian, bo to ciekawy projekt jest od 10 lat.
No i dużo grają chyba w tych europejskich klubach.
Tak. Zresztą kilku całkiem niezłych piłkarzy stamtąd się znalazło. No.
Leśnodorski i żurnalista. W Trójkącie Towarzyskim.
No dobra, a teraz wracając do twoich kompetencji, to kogo kupiłbyś do Rakowa?
Nie mogę siebie zacytować, bo mówię o tym Michałowi już od bardzo dawna. Dużego, szybkiego, najlepiej czarnoskórego i silnego napastnika.
Gdzie gra taki napastnik?
Jest takich kilku, za to trzeba zapłacić niedużo, ale gdyby oni mieli takiego napastnika...
Nie mało chyba.
Dużo trzeba za to zapłacić, ale gdyby oni mieli takiego napastnika, to by zniszczyliby system przy ich systemie gry. Przy tak dobrze zorganizowanej drużynie, a do tego jeszcze jakby dodali, zobaczymy, bo teraz wraca ten ich skrzydłowy, do tego gdyby dodali jeszcze szybkiego skrzydłowego, nawet w cudzysłowie jak Michał Kucharczyk, no to zniszczyliby system, bo te lepsze od nich drużyny by nie były w stanie strzelić bramki, byłyby przerażone, bo by co chwila mógł się ktoś urwać. Mm-hmm. Oni po prostu z tym Piaseckiem wyglądają komicznie, przy całym szacunku do niego, bo on świetnie gra w obronie i bardzo pracuje. I ja w ogóle jestem fanem tej drużyny Rakowa i mega wierzę w to, że oni awansują. Bardzo mi się to podobało. Ten Bergden na przykład, no piłkarz, no tam, ten, no to jest drużyna, która straciła swojego najlepszego piłkarza, tego Ivi Lopeza i wygląda jakby się nic nie stało.
Dzisiaj
jakby Legii bez Josue, to podejrzewałem, że mogłoby nie być. Więc nie, no to jest wielki szacunek, no ale niestety realia tej piłki, szczególnie międzynarodowej, są takie, że musisz mieć gościa, który robi różnicę i musi być duży i silny, a jak już jak nie jest duży, to musi być super technicznie i super szybki, no.
Ja myślałem, że lepiej odnajdzie się Łukasz Zwoliński w tej drużynie.
Dlatego zwłaszcza na razie z bronieniem nie bardzo, jednak pamiętaj, że to jest drużyna, która broni 11 zawodników i no zobaczymy, no.
No dobra.
Tak, ja jestem jego też akurat zwolennikiem.
A Exposito by się nie przyjął ze Śląska?
Przyjąłby się. Powinienem iść. Nie wiem, jak tam jest, ale w sensie, jeśli rzeczy, nie, naprawdę nie mam wiedzy, ale jeśli to jest tak, że Michał i trener i tam Raków go chce, no to jest no-brainer. Powinien w tej samej chwili się zawinąć i tam pójść. No i oczywiście pewnie Jacek Magiera będzie płakał, no ale to też niejedno widział, a jeszcze Jacek powinien go tam wysłać. No prawda jest taka, że Śląsk tam będzie walczył o przeżycie, daj Boże, żeby jak najwyżej. A dla takiego Exposito w tym Rakowie to jest szansa pograć poważną piłkę, no bo oni minimum w Lidze Europy grają, a tam już nie ma żartów. No.
I on też jest w takim fajnym wieku do grania w piłkę, mam 28 lat chyba.
Tak, to jest no-brainer, to znaczy Śląsk powinien go spakować, a Michał powinien go przyjąć.
Tak. I nawet za 1,5 miliona?
Euro? No pewnie, no bo ty jak już grasz taką piłkę, to nie ma żadnego znaczenia. No co z tego, że zapłacić 300 tysięcy mniej? Ty jedną bramką on może się spłacić 7 razy, rozumiesz? To jest, to jak ludzie tego nie rozumieją, jak my nie będziemy robili transferów po 1,5, 2, 3, czy nawet 5 milionów euro w tej lidze, to my nigdy nigdzie nie będziemy.
Ale uważasz, że to i tak jest najlepszy rok od dłuższego czasu? Chyba teraz minęło 7 lat od tego, jak Legia była w Lidze Mistrzów, z tego co kojarzę. To myślisz, że teraz jest jeden z najlepszych okresów, jeżeli chodzi o to? No bo zobacz, nie pozbywali się jakichś takich największych piłkarzy, raczej te transfery były dobre. Legia jest zbalansowana, co powiedziałeś sam. Tak naprawdę tam brakuje tylko i wyłącznie środkowego obrońcy. To nie jest tak, że to jest dobry czas, że trochę właśnie zrozumieli ci ludzie, że no lepiej
zrozumieli, a i tak jest finał taki, że dalej jedna drużyna jest w pucharach, a druga dla mnie oczywiście najlepsza i najważniejsza się modli, żeby w nich być, pomimo dobrych losowań wszystkiego i to w lidze konferencji, to powiedzmy sobie szczerze, no nie jest szczytem marzeń.
No nie jest szczytem marzeń.
Ale dobrze by to było, dobrze tam zagrać, no to nie jest, też nie ma co się śmiać, no lepiej zagrać w lidze konferencji niż nigdzie.
No jasne, że tak, to jest bardzo dobre miejsce do grania, tam są też poważne drużyny, tak, tam akurat tak. nie ma co żartować, a patrząc na to, że Lech na przykład miał olbrzymią szansę, no olbrzymią, bardzo. No proszę cię.
No ale to już napisałem na taki odwit, Lech jak to Lech, ja nie wiem, oni mają swoim DNA, nawet jak wszystko zrobią dobrze, to później spierdolą. No.
Straszne to jest, ale teraz też...
Straszne to jest, straszne to nie jest to, że tak się zdarza. Straszne jest to, że oni od 10 tak lat robią tak ciągle. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Potencjał intelektualny tych ludzi i tego klubu, i kibiców, i wszystkiego jest tak duży, że tam... ja nie wiem, na którym poziomie jest ta dysfunkcja, bo jak rozumiesz, jak coś się zdarza raz, drugi, trzeci, możesz mieć pecha, ale jak ci się zdarza co sezon, no to kurde, coś jest tak nie tak.
Ale może to chodzi o liderów w szatni, no bo przecież wiesz, jak to starszy...
W szatni, czasami... w klubie, na ławce, no to jest... Cała ta piłka sprowadza się do zarządzania ego liderów i
No i teraz będzie trzeba chyba sprzedawać z tego, co mi się wydaje, no bo ta kadra jest bardzo szeroka, bo kadra już była konstruowana, wydaje mi się, że na puchary, bo tam jest bardzo mocna kadra, bardzo długa ławka rezerwowych w odwrocie do tego, co chociażby było w Pogoni, no bo w Pogoni był bardzo duży problem z zawodnikami, więc to ta konstrukcja...
Wiesz, pewnie też nie będzie im tak łatwo sprzedać, raczej bym to nazwał schodzeniem z payrolla, no pewnie ze dwóch, trzech piłkarzy powinni jakoś gdzieś umieścić, przynajmniej na wypożyczenie, to zawsze te kilka milionów złotych zaoszczędzą. No.
A kto wygra ligę? Patrząc na to, powiedzmy, że Lechia.
Jak Legia nie awansuje do pucharów, to wydaje mi się, że Legia. Mm-hmm. Bo Raków będzie grał w pucharach, no ale raczej top 4 to będzie Lech, Legia, Pogoń i Raków.
No nie, no top 4 jest łatwy do oszacowania. Kto może wygrać? Kto ma największe szanse? Lech przez to, że nie gra?
Ty, no wiesz, że jest sierpień dopiero i się i dlatego, bardzo dużo może
dlatego
zmienić.
Dlatego za rok będziemy się z tego śmiali.
No, jak Legia nie wygra w tym sezonie, to ja już nie wiem, co.
To jest ciekawa.
To już nie wiem, co, no bo Lech się nie podzbiera. Tam będzie teraz smuta, nie będzie wiadomo, kogo oddać. Ten trener straci autorytet. Oni pewnie go będą musieli zmienić.
No i uważa, że nie poradzi sobie w takim kryzysie, w takim momencie?
No ale oni sobie zawsze nie radzą, zawsze im to zajmuje 2 lata. Więc dlaczego teraz, jak inaczej, jeśli zrobią dokładnie to samo, co robią przez ostatnie 10 lat, to będzie dokładnie to samo, czyli będą trzeci albo czwarci w przyszłym roku, bo mają pieniądze, zrobią drużynę, która powalczy o mistrza Polski i tak to będzie pewnie. Pogoń jednak się wydaje trochę za słaba. Mhm. A Raków, jak będzie grał w Lidze Europy, a daj Boże w Lidze Mistrzów, no to będzie miał w grudniu 10 punktów straty do lidera i ciężko je będzie na wiosnę odrobić. No.
To właśnie może jest też tak, że kiedy dostajesz taką potężną kasę z Ligi Mistrzów, ja no nie
to
znam.
To masz 3 dni na dokupienie, więc myślę, że Michał, zresztą tam nie tylko Michał, ja mówię Michał, on jest synonimem, tam jest kilka sensownych osób, i Piotrek, i Wojtek Cygan, i ten jest sensowny, ten chłopak, który jest dyrektorem sportowym, więc to jest tak, oni są naprawdę tam wszyscy kumaci. To myślę, że oni spróbują agresywnie w te 3 dni coś zrobić, czego nie możesz zagwarantować, bo to są 3 dni.
Wtedy, jeżeli...
Jakby im się udało kupić dwóch ofensywnych kozaków, ale takich kozaków i zagrać na grubo, no to zmiotą wtedy to.
No i jeszcze Iwi Lopez wróci w międzyczasie.
No tak, na wiosnę pewnie tak realnie, nawet jak zacznie grać wcześniej, no to chwilę trwa, wiesz, to nie jest tak, że nagle ten, więc jakby im się udało kupić dwóch naprawdę robiących różnicę ofensywnych piłkarzy, no to zmiotą.
No dobra. Czyli ligę wygra albo Legia, albo Raków.
Tak mi się wydaje.
A co sądzisz o tym pobiciu Kevina Komara z Puszczy Niepołomice?
Nie, no w ogóle bym, wiesz co, to jest takie dno dna i muł, że w ogóle ja nawet tego nie komentuję. No, to jest po prostu... Ja ci powiem tak, w tej Wiśle struktura, powiedzmy, kibiców, nazwijmy takich zaangażowanych, jest wiekowo bardzo różna. Coś słyszałem, że to jakieś małolaty. To jak się mnie pytasz, to ci tacy, którzy mają głowę, to powinni tych małolatów tam jasno wyjaśnić, tak? I jeśli to się ma cokolwiek zmienić, to musi w tym środowisku kibicowskim dojść do mocnego przesilenia polegającego na tym, żeby takich wariatów wyleczyć, bo jak tego nie zrobią, no to jest, no to oni drugi raz w przeciągu kilku lat zaorają ten klub po prostu, no bo dzisiaj to jest tak z mojej perspektywy dno, no.
Akurat jesteśmy też po meczu Wisła Arka 5-1. Pozdrawiam z tego miejsca Bartka Ignacika. Kto awansuje w pierwszej lidze? Śledzisz to w ogóle? Wiesz, kto tam gra?
Nie, no znam te drużyny. Oczywiście, że je znam. No, moim zdaniem awansuje Motor. No, chyba, że ten Gonzalo coś odpali i Zbyszek z nim nie wytrzyma. No. Ale realnie w sensie zaplecze piłkarskie i treningowe i taki profesjonalizm. Mówię o pierwszej drużynie tylko. Bo Motor ma oczywiście swoje problemy, nawet powiedzmy komunikacyjne. No to oni są najbardziej profesjonalnym klubem, w związku z tym, no wyłączając jakby on sobie Gonzalo, który jest bardzo dobrym trenerem, z bardzo rozchwianą psychiką.
A jest lepszym człowiekiem czy trenerem?
Z niego dobrze znam, bo on u mnie pracował. No.
A gdzie on cię pracował?
No w Legii.
Tak?
No pewnie. No przecież jego wynalazł Dominik Webęgę i ten, mogę ci powiedzieć jak anegdotę, on przyszedł do mnie oburzony, jak zatrudniliśmy Stasia Czeczesowa i naprawdę z awanturą, że jak ja mogłem rozkaz zatrudnić, a ten, i że on myślał, że on będzie tym pierwszym trenerem. Ja wtedy poszedłem do chłopaków i mówię, słuchajcie, nie wiem jak, ale on musi jak najszybciej awansować, ten chłopak, bo widać, że ma za niskie stanowisko w strukturach, ale nie w naszym klubie.
A wtedy kim był dokładnie?
No, tak, wiesz co, no, wszystkie te szczeble juniorskie piłki, asystentków przy pierwszej drużynie, analityków, okay, tak, dużo ich przeszedł. No więc dość szybko go awansowali do innego klubu.
A uważasz, że to jest jeden z lepszych trenerów, którzy pracują w Polsce?
No, gdyby sobie ułożył w głowie, to tak uważam, ale przez to, że nie panuje nad emocjami, no to niestety nie mogę tak powiedzieć.
Boguś, ale ja ciebie doskonale znam, żebyś ty powiedział o kimś, że nie panuje nad emocjami, to musi być całkiem nieźle.
Wiesz co, no mówię tak delikatnie, bo bardzo szanuję Zbyszka Jakubasa i bardzo go lubię, więc nie chcę mu robić przykrości, ale... No ale wiesz co, powiem ci tak, i tak mi imponuje, bo dawałem im dużo mniej czasu. Wiem, że ten Zbyszek mu poświęca sporo czasu i próbuję mu tłumaczyć tak elementarz życia. Trzymam kciuki, żeby mu się udało.
No dobra, to
nie będzie to łatwe. Myślę, że tam siedzą po prostu na bombie prochu pod tytułem Gonzalo, która jest, no bo to jest facet balansujący na granicy geniuszu i obłędu. I jak ten obłęd mu się włączy nie w tym momencie, no to szkoda będzie tego projektu, bo to z dosyć jednego z kilku pewnych kandydatów do awansu staną się, no, zrobią duży krok wstecz.
No dobra, to przechodząc powoli do kadry. Uważasz, że kadra zagra równie efektownie jak Dawid Podsiadło na Stadionie Narodowym?
No jej, no, a co ten Dawid Podsiadło tam
80 wygrał? Tysięcy ludzi było na
biegu. Że tyle ludzi przyjechałeś?
No nie, no ale było efektownie, było ciekawie.
Aha, byłeś?
Nie, oglądałem.
Słuchaj, no oni współczuję im, ponieważ też w nawiązaniu do Roberta, bo nawet jak zdobędą 6 punktów w tych dwóch meczach, to nic nie zmieni. A jak nie zdobędą 6 punktów w tych dwóch meczach, to to będzie naprawdę...
Ale uważasz, że to jest możliwe, żeby nie zdobyli 6 punktów?
A jest możliwe wygrywać do przerwy 2-0 z Mołdawią i przegrać 3-2?
Ale takie mecze zdarzają się raz naprawdę na długi czas.
No, ale może to nie znaczy, że na kolejny będzie za 2 lata, może być za 2 miesiące, a dopiero kolejny za 5 lat. Więc to, rozumiesz, tak statystyka ani probabilistyka tak nie działa. Mhm. No mam nadzieję, że nie. No tam z kim my grałem? Wyspy Owcze, tak?
Mhm, i Albania.
No to Wyspy Owcze zmieciemy i to spektakularnie, a z Albanią niestety podejrzewam remis.
Naprawdę?
Tak.
To ja myślę, że tu 6-0, tu 5-0.
No to
i na złości.
Chyba się nie znasz na piłce.
Możliwe, dlatego
to tam jest tak duża złość wewnętrzna, że nie wiem, jakiś cud by się musiał zdarzyć, żeby oni nagle poczuli, że wszyscy grają razem. Tam jest tak, tak to nie działa jako grupa.
A co, oni się nie lubią w środku?
Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak, tam nic nie działa jako grupa. Znaczy nic tam nie działa.
Czyli się nie lubią.
Od strony PZPN-u, sztabu, piłkarzy młodszych, starszych, gwiazd, nie gwiazd. Więc to musiały być jakieś wyżyny. Trzymam bardzo za to kciuki, żeby doszło do jakiegoś przewartościowania, ale no, ale nie wiem.
Ale ostatni raz tak
bardzo źle... bym chciał, żeby było tak, jak ty mówisz, bo ja mam taką bezwarunkową miłość do kadry, w sensie tak, że uważam, że realnie, że to jest dobra narodowe i że to jest takie miejsce, dlatego czasami mam jakieś ostre komentarze, bo wydaje mi się, że czasami zapominają niektórzy, że to jest coś więcej niż mecz i tam nawet reprezentacja Polski, tylko jest realnie dobra narodowe i musi się rządzić swoimi zasadami, dotyczy tak samo piłkarzy, jak ich żon, jak i wszystkich. I no, ciekaw jestem bardzo, bardzo trzymam kciuki, żeby było tak, jak ty mówisz.
A prezes Kulesza koresponduje z prezesem Lato? To są podobne rządy, twoim zdaniem?
Często są porównywani, ale no widziałem Łukasza Wachowskiego na meczu ostatnio, no tak wyglądał chłop na przejechanego trochę, więc nie ma lekko. No co, Czarek myślał, że to wszystko będzie tak, że pstryknie z palców i będzie, no a to tak nie jest. Ale też wiesz, no on jest facet, który jest street smart bardzo i swoje w życiu widział, więc należy założyć, że wyciągnie wnioski. No na razie się nic nie stało wielkiego, no trochę tam wstydu i fuck-upów. A piłka ma to do siebie, że i ta kadencja jeszcze chwilę będzie trwała, że jak najbliższe pół roku nagle się okaże sielanką, to wszyscy o tym zapomną. Mm-hmm. Ale jakby się okazało, że to nie jest sielanka, no to będzie tak, jak jeszcze chyba nie widzieliśmy, jeśli chodzi o kadry i PZPN. No.
Co to znaczy? Pewnie masz jakąś wizję.
Myślę, że realnie ci ludzie, którzy byli wokół Czarka, to idą do wniosku, że nie chcą tonąć z nim. Mhm. No bo nikt nie ruszy Roberta Lewandowskiego, bo mogą się zdarzyć dwie rzeczy. Albo dojdzie Czarek, albo Robert. No bo nie wyrzucą kolejnej sceny, albo się w ogóle ośmieszą. No więc jest niby taka procedura, która może przedterminowe wybory organizować i wydaje mi się, że to środowisko wokół Czarka po prostu będzie już tak nie chciało brać na siebie tego odium, że zdecydują się na przedterminowe wybory.
Byłbyś lepszym prezesem? No przecież był pomysł, żebyś kandydował na prezesa.
Co, ale to jest tak samo, jak mnie zapytać, czy byłem lepszym prezesem niż Darek, czy coś tam, to jest złe pytanie, no bo wiadomo, że byłem lepszym prezesem, ale to nie znaczy, że byłem dobrym, no. Albo wystarczająco dobrym. Ja sobie bardzo wysoko stawiam poprzeczkę i jestem jeszcze raz na tyle daleko od tego, że nie ma co spekulować. Ale w tym momencie nie jest to trudne być lepszym prezesem od niego, ale co nie znaczy, że za pół roku będzie inaczej i może być tak, że tam usiądziemy to za pół roku i wygramy kilka tych meczów i nagle się okaże, że da się bez skandali tam funkcjonować. No i wszyscy o tym zapomną. I to w sumie tego mu życzę tak naprawdę, no bo z jakichś tam nic nie będzie dobrego. No, ty na przykład, my doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy myślisz na przykład o mistrzostwach świata i masz jakieś takie skojarzenia wstrętu. Nawet nie tego porażki, nie ten, tylko że to jakiś w sumie jakiś syf po prostu. No słabe to, nie?
No słabe, no ale to jest w ogóle tak źle zrobione, ale to jest źle na wielopłaszczyznowości tego całego.
No więc problemu. Nie da się zrobić tego gorzej. Dzisiaj każdy, kto tam cokolwiek by przez chwilę był uważany za lepszego prezesa od Czarka, w związku z tym to jest żaden sukces, ale życzę mu temu, że jemu tego, żeby tam się ogarnął i to, żeby jakoś tak to się poukładało, no ale gdyby to miało się nie poukładać na jesieni, no to jedyna realna zmiana, która może nastąpić tam, to albo odejście Roberta, albo jego. No więc Robert nie odejdzie.
Więc zostaje co? Tylko
więc zostaje prezes. Ten.
No dobrze, ale też są nowe twarze w reprezentacji, że teraz mówi się o tym, że do kadry zostanie powołany Szymon Włodarczyk. Nie wiem, czy widziałeś.
Daj mu Boże, nie wiem dlaczego Legia go oddała, lubię chłopaka.
To bardzo ciekawe było, że on odszedł do tego Górnika.
Wiesz co, bo oni tam, może to się zmienia powoli, ale przez ostatnie kilka lat byli w takim, powiedzmy, swoim wewnętrznym przekonaniu i bańce, że wszystko wiedzą lepiej. Wydaje mi się, że Jacek Zieliński, Nagosta Juniajicz i Marcin Hera, tą trójkę postrzegam jako takich game changerów w ostatnim półtora roku. Powiedzmy, spowodowali jakiś tam powrót do normalności, ale niestety oni przez ze 3 czy 4 lata żyli w jakimś takim przekonaniu abstrakcyjnym, że wiedzą lepiej. Zaczęło się od Walukiewicza, gdzie stracili kilka milionów złotych, Mosura, Włodarczyka, kilku innych rzeczy, no, chłopaków i jeszcze innych decyzji.
No dobra, a jakich nowych piłkarzy byś widział w kadrze, którzy mogliby trochę jej pomóc? Bo mnie zastanawiały te nowe twarze i młodzi piłkarze.
Powiem ci tak, to jest ten moment, kiedy uważam, że jakiekolwiek wypowiadanie się jest, to bym się robił pajaca. A za 3 miesiące już się będę to mądrzył, dlatego że zawsze to jest moim zdaniem zawsze najtrudniejszy moment w ogóle w roku, jeśli chodzi o kadrę, ta przerwa wrześniowa, bo kompletnie nie masz pojęcia, kto jest w jakiej formie.
No dobrze, ale nawet chodzi mi o takie to, że zestawienie dzisiaj środka obrony jest naprawdę trudne.
No bo... Ty, ale ja nie mam nawet pojęcia, co oni grają w ostatnim miesiącu. Tam są tacy, co zagrali jeden mecz, tacy, co zagrali ze 3. Nie umiem ci powiedzieć, no bo to naprawdę ja zakładam, że są tam ludzie, którzy oglądają ich treningi, są z nimi na stałe w kontakcie. Tego się z mediów nie dowiesz, czy z telewizji. No, przecież dzisiaj, nie wiem, Barcelona trzeci mecz wczoraj zagrała.
Jakoś tak.
No to cudno. Dzisiaj to jest, naprawdę musisz być bardzo, bardzo blisko tego wszystkiego, żeby tam realnie ocenić ich potencjał na wrześniowy mecz. No. Bo są tacy, którzy są pewnie zupełnie bez formy, ale też są tacy, których pewnie słabo słyszałeś. No Sebek Szymański na pewno wygląda fenomenalnie i to on jawi się takim potencjalnym liderem. No wierzę w niego, myśmy go wychowali. I zawsze nam się marzyło, że będzie taki moment, kiedy on będzie robił różnicę w kadrze również. I może to jest ten jego czas.
Michał Karbownik też zmienił zespół i teraz jest w Hercie.
No tak, ale to Michał Karbownik, seria fatalnych decyzji. Wytłumaczyli mu kiedyś, że on jest środkowym pomocnikiem, a ludzie, którzy się znają na piłce, wiedzieli, że nie jest, ale Mariusz wiedział lepiej, stracił 3 lata. No. Szkoda chłopa, no, bo on nie jest środkowym pomocnikiem, w sensie, no i Ale środkowy pomocnik się sprzedaje lepiej, więc Mariusz wytłumaczył wszystkim, że jest i chłop 3 lata był w lodówce. No takie życie.
A jak patrzysz na teraz?
Ale może wrócić, bo on ma na pewno potencjał bardzo duży. No.
No tak, teraz gra na boku broń, z tego co mi się kojarzy.
No tam, gdzie powinien grać, no to wszyscy wiedzieli, którzy się znają poza Mariuszem.
Ale nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tam już była decyzja, że gra na boku obrony.
Ty, no ale on tam grał fenomenalnie. To tak, nie chodzi o to, że on tam grał. On tam grał, kurde, na top europejskim poziomie. No. On tam realnie robił różnicę na boisku w meczach o stawkę. No ale co ci mam powiedzieć?
Giki zaraz też poszedł do Turcji. Ogólnie chyba w Turcji jest teraz dużo piłkarzy.
No tak.
I też...
Mocna ta liga, duże stadiony, presja. Wszystko się zgadza, dobre miejsce do grania.
No a zobacz na Krzysztofa Piątka. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o...
Jego to ja w ogóle nie rozumiem, tego gościa. Dla mnie to jest jakiś... On powinien Bogu dziękować, że zarobił tyle, co zarobił i grał tyle, co grał, bo to jest jakaś... Nie chcę się wypowiadać, bo nie rozumiem.
Ale jego fenomenu, jego transferów...
Znaczy tego,
jego...
że tak wysoko jest w piłce, w sensie zaszedł tak wysoko.
No to jest bardzo proste. Transfer do Genui... Bardzo dobry sezon, został bardzo dużo bramek. W połowie sezonu, gdzie zagrał, był tam sezon, ale to było w połowie sezonu, poszedł do Milanu. Milan już ma markę, więc jak kupujesz napastnika i te pierwsze pół roku miał
no tak,
z Milanu
no dobre. Ale porównaj go chociażby do lewego, to nawet nie porównuję, który 15 lat gra na to poziomie, czy Milika, który pomimo kontuzji jakby potrafi tęczy, no, czy nawet do Ziela,
ale
który...
Ale dzisiaj płacisz za to, że jest tu.
No tak, no ale no to no jest porąbana ta piłka, no ale... Ale na boisku, no to on, jak na niego, ja nie widziałem aż tak dużo meczów, ale w sensie po prostu nie jestem fanem jego, no. Ale może są tacy, którzy widzą w tym coś więcej.
No dobra, a porąbane jest to, co się stało z prezesem w hiszpańskiej federacji, że pocałował tę piłkarkę podczas wręczania medali?
Nie znam, sorry. A w co, w usta?
Tak.
Ale że tak ją bardzo lubił, czy o co chodzi?
Jak wręczał jej medal. Tak, wiesz, podszedł i...
Może się znali, może tam jest taka kultura, to jakiś halo z tego jest wielkie?
No duże, olbrzymie.
Ale na niego, czy na
niego? Na niego. Na niego. No teraz został zawieszony.
Nie ale ona się oburzyła?
UEFA.
No nie, no ta UEFA, weź przestań.
A tam w ogóle z nią jest historia bardzo skomplikowana.
Daj spokój z tą UEFA, to jest banda hipokrytów, którzy w ogóle jej nie rozumieją. Lubię niektórych gości tam w ogóle, ale tam jest jakieś zbiorowe szaleństwo, tego ja nie wiem, o co tam chodzi.
No ja też nie, ale w tej całej sytuacji to też jest tak, że tam ona 10 razy zmieniała zdanie, ta piłkarka. Ona raz
bo rzuciły się na nią tłumy, więc później... Ale wiesz co, no w wielu kulturach jest tak, że ludzie sobie dają buzi w usta, no nie wiem, czy oni nie robili tego wcześniej, no nie wiem, jakie to było buzi, ale śmieszne, że w ogóle o tym gadamy tak
między ale nami. Nie, bo to jest bardzo poważne.
No ja wiem, no, ale to świadczy o tym, gdzie świat jest dzisiaj, gdzie jest UEFA, no weź daj spokój. No.
No i dzisiaj nikt nie rozmawia o tym, że Hiszpanki zdobyły medal, tylko każdy rozmawia o tym, no, o tej sprawie. Absurd. Boguś, już powoli zmierzając do końca. Kto wygra Ligę Mistrzów?
O. Kto tam gra? Kto wybrał te drużyny?
No jeżeli Raków awansuje, to ma szansę.
Więc co, wydaje mi się, że jest tak, że jednak Premier League jest dzisiaj dużo dalej niż inne ligi. Mhm. Więc wydaje mi się, że to raczej będzie pewnie z Manchester City.
Niesamowite to by było, gdyby to był Manchester City.
Dlaczego?
No bo dla mnie, ja pamiętam, jak ten zespół był budowany i pamiętam, jak Paryż...
Patrz, im się jedynym udało, wiesz, na czym polega różnica, że Paryż zbudował zbiorowisko gwiazd i show, a tam oni z Kubani konsekwentnie budowali DNA klubu.
Tak, to prawda.
Zostawiali tych ludzi na ten Kompany.
No ale zobacz, jak długo siedział w bramce.
No tak, im się udało, to jest jedyny projekt, gdzie przyjechali z kosmosu, czy tam z Półwyspu Arabskiego ludzie, i powiedzieli, dobra, ty siedzimy tutaj tak długo, a zbudujemy DNA klubu, który będzie miał swoją tożsamość, a nie będzie projektem kukułką. A PSG jest projektem kukułką, a Man City jest już stał się w tych ostatnich 10 latach klubem z DNA. Takim, którym Chelsea się stała 10
tak,
lat temu.
Tak. No ale Roman Abramowicz tak, też bardzo, no bardzo to budował.
Więc to jest mega szacun. No poza tym Pep jest najlepszym trenerem chyba w historii, co tu nie ma też za bardzo co z tym polemizować i ma to. No, wszystko razem.
Ale wiesz też, kto buduje bardzo podobnie zespół do zespołu Manchesteru City? Newcastle. To jest bardzo
ciekawe. Tak. Fajna ekipa.
Tak,
naprawdę. A jak tam to, w sensie, ja teraz to w ogóle nic nie wiem. W zeszłym sezonie mi się podobali. Tam się coś pozmieniało?
Tylko im plus.
A, No to fajnie. To
no bo tam jest tak, że tam
intuicja.
Niebo nie jest limitem tam, bo tak. zarządzają ci sami ludzie, którzy tak. zarządzają ligą w Arabii Saudyjskiej, tak. więc dlatego mnie to bardzo ciekawi, no że był Neymar i mówią nie, dzięki.
No nie, no bo do takiej drużyny, do takiego klubu to w ogóle nie ma sensu zupełnie, no bo tam jest 11 gości, którzy gra w piłkę razem i tam gra cała drużyna. Tam nie ma takiej sytuacji, że ktoś sobie, wiesz, jest gwiazdą albo, wiesz, to jest trochę jak u Pepa czy Jurgena Kloppa, no to tam jest...
No ale jest... zobacz, przyszedł trener, tak teoretycznie bez nazwiska, tam nie jest nikt wielki trenerem.
No ale to nie jest tak, że jak masz nazwisko, to nagle nie wiadomo co, no i szczególnie, że on tam nie jak przyszedł, to nie zarządzał gwiazdami, tylko zarządzał z gośćmi, którym wytłumaczył, że jak będą się go słuchać, to zostaną gwiazdami. A oni dość szybko zobaczyli, że robią progres, więc to uwierzyli i wtedy już nie ma znaczenia, jak masz na nazwisko. Jak ci ludzie wierzą, to możesz mieć Kowalski na nazwisko, tylko ta drużyna musi w ciebie wierzyć i oni w niego wierzą. A realnie, jak masz ambitnych piłkarzy, to oni muszą wierzyć w to, że dzięki temu trenerowi są lepsi. I to tu jest cała tajemnica futbolu.
A o Greenwoodzie czytałeś, czy też nie masz pojęcia, co to się działo?
Nie.
To jest piłkarz, który został oskarżony o gwałt i napaść na swoją dziewczynę. Ona publikowała te zdjęcia.
I uniewinnili go, tak?
Tak, uniewinnili go, a mimo wszystko Manchester United zerwał z nim kontrakt.
Ale gdzie poszedł?
No na razie nigdzie. Na razie jest zresztą,
wiadomo, że to środowisko piłkarzy, szczególnie tych bardzo, bardzo zamożnych, szczególnie w tych ligach, no wiesz, no ci goście jakoś muszą, nie to, że ja usprawiedliwiam to, tak, ale muszą jakoś tam kompensować, no żyjesz 300 dni w roku zamknięty w klatce de facto, więc albo ćpasz, albo jesteś hazardzistą, albo korzystasz z życia. No wiem, że to no, chore to jest, ale kurde, jakoś ludzie nie myślą, że trzeba zobaczyć, że jednak najlepiej grają ci, którzy są w stabilnych związkach.
No bo ciężko jest znaleźć środek w takim życiu.
Nie, no ale na sam koniec ci, którzy w dłuższej perspektywie czasu są prawdziwymi gwiazdami, to są ci, którzy żyją w normalnych związkach. No.
A nie, no, ale
nawet z przygodami.
Ale nie, ale wydaje mi się, że i tak takimi gwiazdami popkulturowymi zostają tacy goście jak Neymar czy Ronaldinho.
No ale w Ameryce Południowej. Pamiętaj, że to jest jednak inna kultura. No, no jednak Neymar czy Ronaldinho w Europie to nie są takie gwiazdy. Znaczy tylko Messiego nie stali. No. No czy ja... nawet historycznie Platiniego. No.
Tak.
Czy Kantony nawet.
No ale to mnie zastanawia, bo jak sobie spojrzysz na tych piłkarzy, którzy dzisiaj mają około 50, to pomyśl sobie, że popkulturowo, nawet na Instagramie, to oni się nie przebijają mocno.
Oni wiesz co, bo oni mają to w dupie. Oni naprawdę. Bo ja wiem, że ciężko ci uwierzyć, bo
to nie, no jasne, to jest dla mnie normalne. Mają pieniądze, ale, mają wszystko, ale nie potrzebują
jak,
tego.
Jak się mnie pytasz, w jakim kierunku idzie, to dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że coraz więcej ludzi, którzy się czują naprawdę dobrze z samym sobą, nie będą mieli albo kont na Instagramie, albo będą je traktowali jako coś, co muszą mieć, ale w ogóle tym nie żyli. Moim zdaniem już to już właśnie się kończy ta era, kiedy twoją pozycję społeczną w jakiś sposób warunkuje, ile masz followersów na Instagramie. To jest moje zdanie.
No moje zdanie jest takie nawet, że pieniądze nie będą określały tego, bo ludzie zrozumieli, będziemy że ludzie bogaci, ale popularni
nie muszą... Będziemy raczej wracali do wartości z lat 90. i 2000. i to będzie zarówno w gospodarce, w modzie, a jakby i społecznie. No, bo to było na tyle chore, że nawet podejrzewam, że będzie taka sytuacja, że czym będziesz bardziej na świeczniku, czym bardziej będziesz presował na tą swoją rozpoznawalność na przysłowiowym Instagramie czy pudelku, to tym bardziej będziesz wzbudzał negatywne odczucia.
To chyba już się dzieje.
No widzisz, ale to ty mi wiedziałem. Jak mogłem czytać tędy. Ale to jest na logikę. Jak nie jesteś w tym i patrzysz z zewnątrz, to ciekawe, że tak mówisz. To tak być musi, bo to jest chore. No to jest chore. Jakąś wtórną schizofrenię po prostu tworzy. No już nie wiesz, co jest prawdziwe. No.
A to już chyba dawno zgubiliśmy prawdę. To Churchill mówił, że pierwszą ofiarą na wojnie jest prawda. A tak naprawdę media są dzisiaj wojną. Media są w trakcie wojny.
No tak, no ale wiesz, to było, mówiłeś o zbiorowym szaleństwie, a tutaj było jeszcze indywidualne. No znaczy ludzie tworzyli sobie swoje osobowości, które były kompletnie sprzeczne z tym, jakim byli naprawdę. No i moim zdaniem to w skrócie, co to spowodowało, 100 razy zwiększyło sprzedaż Xanaxu, tak upraszczam. No tak nie możesz tak żyć, no musisz zwariować. No.
Albo musisz z tego wyjść. No tylko zobacz, dzisiaj Boguś, my już tam porzucając świat celebrytów i instagramerów, my dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie masz prawidłowe i lewicowe media.
Ja Instagram traktuję jako synonim, to nie chodzi...
Ja wiem, ja dokładnie to, mówię, tylko chodzi to... mi o to, że zobacz, porzucając to wszystko, my dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie jesteś w stanie określić, które medium jest za którą partią.
No tak.
To też nie jest normalne.
Nie, to jest kompletnie chore.
Bo jeżeli jesteś wyborcą, który naprawdę nie ma zdania...
No, ale to na tym między innymi bazuje moim zdaniem to Michał Brański, ci chłopaki WP, to, że robią cały czas te wzrosty, bo czy na przykład Puls Biznesu, którzy przynajmniej udają i pretendują do tego, żeby starać się być obiektywni. Są takie ośrodki, które do tego pretendują i wygrywają i będą wygrywać. No tyle. Krzysiek Stanowski na tym wypłynął.
Ale też to teraz...
Masz przykład gościa, przecież on... I tak mu przybijali i PiS, i PO, i Lewasu, wszystko mu przybijali, ale na sam koniec wypłynął na tym, że jemu się nie da nic przybić.
W sensie, znaczy, że da się z jednej strony wszystko i nic.
Możesz mu przybić wszystko, ale nie możesz powiedzieć, że jest lewakiem, nie możesz powiedzieć, że jest pisiakiem, nie możesz powiedzieć, że jest taki czy inny. I co się stało? No i ludzie mówią, kurwa, ty, no nagle jest gość, co mówi, co myśli.
No to jest duży sukces, tylko zobacz, jaka to jest, no znasz go, więc wiesz też, jaka musi to być duża zbroja.
Wow. No, wiem.
A jeszcze szczególnie, że kiedyś chyba rozmawialiśmy, mówisz, że to jest empatyczny gość, więc wydaje mi się, że też to, że na zewnątrz mówi, że to go nie boli, to nie jest tak, że to go nie boli w żadnym fragmencie.
On to sobie racjonalizuje, miałem podobnie, zresztą dlatego to rozumiem, że on to sobie racjonalizuje, poniekąd to jest chyba jedyna droga do tego, że stara się nie dotykać rzeczy, których uważa, że nie może zająć z tego stanowiska w słusznej sprawie. Czyli jak on w coś się jakby angażuje, to wierzy, że to ma społecznie czy życiowo, jest to ważne i słuszne. Mm-hmm. I to wtedy daje ci takie poczucie, że nawet jak dostajesz łomot, to wiesz, że kurde, zrobiłeś coś dobrego, tak? I on po prostu realnie w to wierzy. I to jest ta jego zbroja. Jak wpadnie w coś takiego, gdzie go oszukają, to znaczy zajmie bardzo ostre stanowisko w sprawie, która się okaże nie tak jednowymiarowa, jak ją on ocenił, to myślę, że to będzie jego bardzo taki trudny moment. Bo się musi to kiedyś zdarzyć.
No tak, bo nie ma człowieka, który się nie myli.
No właśnie, więc kiedyś się pomyli i kiedyś rozjedzie kogoś, kto nie zasłużył na to rozjechanie aż tak bardzo i to będzie jego bardzo trudny moment. Ale on też ma na tyle dużo jaj, że on nie będzie miał problemu z tym, żeby wstać i przeprosić, wstać i naprawić. Ale no jest to trudne, no pozycja ma nie do pozazdroszczenia.
No dobra, ale to teraz jak już jesteś przy tym fragmencie i zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, to jeżeli robisz taki materiał, Natalii Janoszek.
I no byłem przy tym blisko.
No wiem, no to, ale pomyśl sobie, teraz dużo ludzi mówiło o tym, że to już jest za grubo, że to już jest nękanie, że ona może sobie coś zrobić.
Stary, tam ja widziałem ludzi, którzy bili mu brawo, którzy mają podobne historie i bali się, że będą następni. Więc wiesz, to jest bardzo trudne, no w sensie moim zdaniem, no, znowu wiem, że tacy byli, ale tak z ciekawości, bo ty jesteś obserwatorem tego życia, cenię sobie twoje zdanie, bo dużo poświęcasz czasu i masz bardzo analityczny jakby taki umysł w tym zakresie, ale czy to nie jest tak, że ci ludzie, którzy mówili, że to jest grubo, to macz, gdzieś każda z tych osób ma również jakiś swój interes w tym? Albo na przykład się boi, że będzie to jej dotyczyło, albo to dotyczy świata, w którym żyje, albo środowiska jakiegoś i tak dalej. No, wydaje mi się, że z ludzi, którzy są kompletnie nie z tego kręgu zainteresowań, to raczej zero-jedynkowe to było, że po prostu, no kurde, wiesz, jeszcze pomyśl sobie, jak masz dzieci, które tylko mają. Mhm. Ty mówisz, ty, to nie jest tak źle, no. A pewnie to jest to samo dotyczy wiele tych dziewczyn, no, że w pewnym momencie one stają się przykładami dla młodych dziewczyn, młodych pokoleń i ta odpowiedzialność społeczna, jeśli po prostu jej nie dźwigają, to niestety, a są beneficjentami szczególnie ekonomicznymi tego, no to niestety, sorry.
No dobrze, ale następnym materiałem...
No mercy.
No, następnym materiałem Krzysztofa będzie materiał o Januszu Palikocie? No z tego, co widziałem, już pan Janusz napisał o tym na Twitterze.
Że co?
Że następny materiał będzie o nim i dodaje zdjęcie na okładkę miniatury na Twitterze.
Po pierwsze nie mogę powiedzieć, bo jak wiesz, jestem z tym Krzyśkiem blisko bardzo, ale jakby to też jest dosyć ciekawe, żebyś wiedział. To nie jest tak, że on chodzi i szuka tematów.
Mm-hmm. No ja wiem, że mu wysyłają.
Wysyłają, raczej chodzą za nim i tego jest tyle, że raczej... Jak go znam, to nikt nie wie, jaki będzie następny materiał. On po prostu w pewnym momencie stwierdzi, że to jest społecznie bardzo ważne. Mm-hmm. I to zrobi. No.
A czekaj, a wiesz z ciekawości, ile zarobił ten film na YouTubie, bo tam powstały już różne mity dookoła tego.
Nie mam
tego.
Pojęcia.
A bo to jest bardzo
mógłbym się dowiedzieć, ale nie mam pojęcia. Gdzieś wrzucił, widziałem na Twitterze, że tam 6 milionów ludzi to obejrzało, czy coś
takiego? Już więcej. Już no. Widziałem chyba, że 7,1, wiesz, ale aż zobaczę.
Jak... No dość sporo. Jak weźmiesz pod uwagę, że ostatnie 10 najbardziej oglądanych polskich filmów w historii z wielkimi budżetami nie obejrzało tyle ludzi.
No tak, no ale... 7,3 no, miliona.
No, ale to
tygodnie.
Jest film, ile to trwa? Ze 40 minut, ile to trwa? Nie, więcej, z półtorej godziny, nie?
To? 3.
No widzisz, no to weź pomyśl sobie, ile ludzi, to jest w ogóle nie do wiary. To powinni się na studiach, na dziennikarstwie o tym uczyć, bo to jest przede wszystkim też bardzo dobry materiał dziennikarski.
Tak, on co sam robił?
No jak?
No nie wiem. No,
wszystko robi sam, przecież to jest facet, temu nic nie wytłumaczysz, no. Znaczy nie, no, ileś osób nad tym pracowało, no to wiadomo, no ale on był reżyserem, producentem, no głównym aktorem, nie wiem kim jeszcze, no ale oczywiście ma bardzo dobre, wiesz, i ten cały ten kanał sportowy i ta infrastruktura i ci ludzie wokół niego są bardzo dobrzy, ale to jest facet, ty mu nic nie wytłumaczysz, on robi sam tak jak uważa.
No i chyba na tym polega cały ten sukces.
No ja mam przyjemność być, wiesz, czasami ze mną konsultuję różne aspekty tych swoich produkcji, na przykład pod kątem ryzyk prawnych, więc...
A tu było duże ryzyko?
Przeżywam z nim te przygody, tak nie na co dzień, ale co jakiś czas, więc widzę, jak to się odbywa. Mogę ci powiedzieć, że podchodzi do tego jakby bardzo, bardzo profesjonalnie i bardzo rzetelnie. Że to czasami wygląda jak taki jakiś element szaleństwa, ale to tam nie ma tego w ogóle.
No dobrze, a prawnie to miało duże ryzyko?
Nie, no jakie miało ryzyko? W sensie oczywiście, że miało, no ale on je wziął świadomie, no bo wiesz, jak jesteś tak przekonany i masz tyle dowodów, to jest woda na jego młyn, to grasz all-in. Oczywiście mało kto by miał jaja, żeby zagrać te all-in, tak jak on zrobił, ale... czy tutaj grzywna, czy nawet zawiasy versus coś takiego, no to by ośmieszyło Polski Wymiar Sprawiedliwości. Więc pamiętaj, że to niby jesteś niezależnym sądem i niby coś podpada pod jakiś paragraf, ale poza ratio legis, no to jest jakiś kurde zdrowy rozsądek i nie chcesz być takim sędzią, którego się będzie się... wszyscy studenci prawa przez najbliższe 15 lat będą śmieli, no.
To za złamanie tego zakazu? To może dostać grzywną? Na jakim poziomie? To jest zależna...
Nawet nie wiem. Sądzę, że nikt nie będzie tego eksplorował, bo jakby ta Natalia chciała to eksplorować, no to będzie ją to kosztowało pieniądze, jeszcze się będzie bardziej ośmieszać. W ogóle ten materiał by nie powstał, gdyby ona nie poszła z tym do sądu. To jest najlepsze. On to zrobił tylko i wyłącznie dlatego, że ona go pozwała. No to wtedy powiedział, o nie.
A szczególnie, że chyba, że on miał więcej tych materiałów, bo on bo gdzieś o tym mówił, że miał zdecydowanie więcej
no
tych
tak,
rzeczy i po prostu...
Tak,
to...
on nie miał zamiaru zrobienia z Natalii Janoszek ikony obciachu. On po prostu zrobił jakby kolejny materiał, który zrobił wiele, no ale jak zobaczył, że on stara się ją maksymalnie oszczędzić, a ona próbuje mu grozić sądem, no to już był dla niego taki mindfuck, że powiedział, no nie, stop.
Ciekawe.
Cały on.
Ale dobrze, a uważasz, że pan Miszczak, bo nie wiem, czy widziałeś, że pan Miszczak zajął stanowisko w tej sprawie?
Nie, no to jest, wiesz co, nie chcę, żeby się nie obraził. Znam człowieka, cenię go w sumie. On jest takim trochę wyleniałym satyrem, no, prowadzi to Muppet Show, tam powiedzmy całe życie genialny jest tym w układaniu tych, powiedzmy, postaci na ekranie i jest tym bardzo dobry, jest na pewno bardzo wpływową osobą. No ale to jest facet, który nie mówi nic, jak nie ma w tym jakiegoś interesu, więc pewnie wtedy sądził, że jeszcze to nie jest na tyle grubo, że jak on, Edward Miszczak, coś tam powie, to nie będzie wielkiego obciachu, jak z Natalią Janoszek zrobią jakiś show w Polsacie. Podejrzewam po prostu, że to tylko i wyłącznie to jest facet, który nie robi i nie mówi nic, jak nie ma w tym interesu. To znaczy tam, znaczy jest jakby on nie jest żadnym komentatorem życia. On po prostu zajmuje stanowisko, jak ma w tym interes. Więc pewnie i jest jeszcze wybitną jednostką i bardzo bezwzględną, inteligentną i z bardzo dużym doświadczeniem i wyczuciem i wszystkim. No więc pewnie sądził, tylko się przeliczył, czyli sądził, że zrobi jakieś wielkie show w Polsacie i musiał zająć jakieś stanowisko jako ten, który miał tą decyzję podjąć. I pewnie jego nie zrobił, bo gdyby zrobił, to nawet Edward Miszczak by tego nie dźwignął, pomimo, że on jest numerem jeden, jeśli chodzi o to Muppet Show, no najlepszy jest, no. Ale myślę, że nawet on by tego nie dźwignął z całym Polsatem razem, no więc to jest akurat fajne w tych czasach, że jednak wiesz, ten internet powoduje, że nawet masz taką telewizję Polsat i nawet jesteś Edwardem Miszczakiem, I trudno, za słaby jesteś na to.
No myślę, dobrze,
że
ale...
to dużo kosztowało tak emocjonalnie, bo oto jest facet, który wierzył, że jest, że on rozdaje karty. I to myślę, że to był ten moment, to Natalia Naszek, który zrozumiał, że nie rozdaje.
No tak, internet ma jasne i ciemne strony, jak wszystko.
Tak jest.
Godzina rozmowy na powrót to dobry czas. Bardzo
dzięki, ci. Fajnie się gadało.
No właśnie, tak długo się nie widzieliśmy.
To jest.